Wyobraźmy sobie taką, wiesz, taką dosyć ekstremalną sytuację. Bierzemy leki profilaktyczne przed podróżą na inny kontynent.
Mhm.
I ich jedynym zadaniem jest uchronić nas przed malarią. Ale zamiast tego ta substancja wrzuca nasz umysł w jakąś niekończącą się przerażającą spiralę ataków paniki.
To brzmi koszmarnie.
No właśnie. Zaczynamy panikować z powodu samego faktu, że panikujemy. A teraz dodajmy do tego, że to bardzo trudne fizjologiczne doświadczenie staje się ostatecznie kluczem do zrozumienia starożytnego tekstu teologicznego.
Okej, to już jest fascynujące.
Prawda. I dzisiaj właśnie zabieramy się za niezwykle obszerny materiał, zbiór notatek z wykładów doktora Craiga Kinnera. One skupiają się na 8 rozdziale Listu do Rzymian.
Mhm, bardzo trudny tekst.
Tak, ale nasza misja na dzisiaj jest jasna. Chcemy zrozumieć, w jaki sposób te antyczne ramy poznawcze w ogóle definiują ludzki umysł. Jak w starożytności ludzie radzili sobie z cierpieniem i w jaki sposób ten rzekomo nieuchwytny duch ma w ogóle wpływać na codzienne decyzje.
Tak, to jest niezwykle ambitne, bo w sensie wkraczamy na terytorium, które w naszej kulturze jest pełne pułapek. To, co mamy dzisiaj przed sobą, to nie jest tylko teologia.
Jasne.
To jest głębokie spojrzenie na psychologię przetrwania. Przeanalizujemy tekst, który uczy, jak przebudować swój aparat poznawczy, żeby w ogóle nawigować przez życiowy chaos.
Okej, rozłóżmy to w takim razie na czynniki pierwsze. Bo z tych źródeł wyłania się absolutny przewrót w myśleniu. Zbadamy dzisiaj, dlaczego ten tekst ostrzega przed byciem zbyt duchowym kosztem intelektu.
Mhm.
No i zobaczymy, dlaczego podział na zimną logikę i te gorące emocje religijne to jest po prostu błąd.
Wiesz, myślę, że najlepiej będzie zacząć od tego najczęstszego nieporozumienia.
Aha.
Powszechnie się przyjmuje taki dogmat, że wiara i intelekt to są wrogowie. Że wejście w duchowości wymaga wyłączenia mózgu, zostawienia go przed drzwiami.
Tak, skok w ciemność.
Dokładnie. Ślepy skok, w którym odrzucamy naukę czy logikę, a z naszej dzisiejszej analizy wynika coś kompletnie odwrotnego.
Zdecydowanie. Kinner wprowadza tu niezwykle ważne greckie pojęcie, mianowicie fonema. W tłumaczeniach to się często spłyca do słowa umysł albo myślenie, ale...
Gubi się ten kontekst.
Właśnie. Antyczne znaczenie jest znacznie bogatsze, bo oznacza usposobienie, całościową ramę myślową. Sposób, w jaki mózg przetwarza informacje. Więc kiedy autor pisze o umyśle ducha, on nie mówi o magicznym obejściu logiki.
Nie, on mówi o rekalibracji całego systemu.
W notatkach mamy genialną historię samego Kinnera, bo on, wiesz, przed swoim nawróceniem był ateistą. Ubóstwiał własny intelekt, a po zmianie światopoglądu wpadł w drugą skrajność.
Klasyczny błąd neofity.
Dokładnie tak. Doszedł do wniosku, że skoro wierzy, to już nie musi w ogóle rozumieć Biblii, czytać o kontekście, czekał na to, co nazywał objawieniem w duchu. Zamykał oczy i mówił sobie, nie muszę tego analizować, mam to poczuć.
I co się stało?
I pewnego dnia podczas modlitwy miał wrażenie, że w jego głowie wyświetliło się jednocześnie 10 różnych wersetów biblijnych.
I najciekawsze jest to, o czym te wersety mówiły, prawda?
No to jest hit. Wszystkie mówiły o konieczności zrozumienia.
Aha.
O używaniu umysłu, szukaniu mądrości. Wtedy do niego dotarło, że sfera poznawcza i afektywna, one muszą być połączone. To nie jest tak, wiesz, że wgrywamy nowe oprogramowanie, które formatuje nam dysk i usuwa logikę. To raczej
jak założenie nowych okularów.
Właśnie. Okulary, które wyostrzają obraz i pozwalają temu staremu systemowi działać na wyższej rozdzielczości.
To jest świetna analogia, bo te nowe okulary dostarczają zupełnie nowych ram do oceny rzeczywistości. Ale aparat wzroku, czyli nasz intelekt, pozostaje ten sam. W starożytności ślepa wiara to była po prostu głupota.
Dobra, ale tu pojawia się problem. Jeśli dostajemy nowe okulary, to jak ten wyostrzony umysł ma przetwarzać fakty? Bo przecież zmiana perspektywy nie sprawia, że od razu wiemy, jak weryfikować prawdę.
Mm-hmm.
Jak w tej nowej ramie poznawczej w wierze w ogóle badamy dowody? Czy trzeba wyrzucić metodologię naukową do kosza?
A tu wchodzimy w epistemologię, czyli po prostu naukę o tym, skąd wiemy to, co wiemy. W naszym zachodnim świecie bardzo silnie zakorzenił się pogląd Davida Huma.
Empiryzm.
Tak, XVIII-wieczny, rygorystyczny empiryzm, czyli tak. Wierzysz tylko w to, co sam zmierzysz, zważysz w laboratorium albo dotkniesz. Ale problem jest taki, że w codziennym życiu to się od razu sypie.
O, to mi przypomina tę anegdotę z materiałów. Uśmiałem się przy tym. Autor już jako badacz tak mocno wszedł w ten rygorystyczny, historyczny sceptycyzm, że wiesz, każdą rzecz weryfikował w trzech źródłach i pewnego dnia wychodzi z gabinetu, uwięziony w tym trybie. Żona mówi mu coś zupełnie zwyczajnego, wiesz, prozaiczną rzecz o domu, a on mruży oczy i pyta, czy możesz przedstawić mi dowody na to twierdzenie?
Wyobrażam sobie reakcję żony.
Tak, to musiało być bezcenne. Ale to pokazuje błąd takiego hipersceptycyzmu, prawda?
No tak, bo nawet sam Hume przyznawał, że po wyjściu z gabinetu nie da się tak żyć. W fizyce czy chemii eksperyment to podstawa, ale ludzkie poznanie jest znacznie szersze.
Mhm.
Historia, prawo, dziennikarstwo, nasze relacje. Tu polegamy na zeznaniach. Oceniamy wiarygodność świadków.
Czyli jak mamy wiarygodną osobę, na przykład żonę, to nie robimy podwójnie ślepej próby, żeby sprawdzić, czy rachunek za prąd przyszedł?
Dokładnie. I na tym polega ta nowa epistemologia. Osoby wierzące traktują teksty biblijne właśnie tak. Nie jako mit, ale jako zbiór wiarygodnych zeznań. To buduje ten framework, strukturę.
Jasne.
Skoro ufamy świadkowi w kwestii historii, to ufamy też jego ocenie cudów czy moralności.
Okej, ale tu muszę zagrać adwokata diabła.
Śmiało.
Załóżmy, że ktoś ma te nowe okulary, wierzy świadkom. Dlaczego w takim razie ludzie z tym duchowym umysłem ciągle robią straszne rzeczy? Przecież teksty apostoła Pawła, które dzisiaj analizujemy, brzmią bardzo czarno-biało. Ludzie ciała są źli, ludzie ducha są idealni. To mi brzmi, wiesz, jak Platon. Zła materia i świetlista idea.
Mm-hmm.
Ale w życiu nie ma takich ekstremów. Życie to odcienie szarości, więc o co chodzi z tą retoryką?
Fascynujące jest tutaj to, że autor tych notatek wręcz krzyczy z ostrzeżeniem przed czytaniem tego przez pryzmat Platona. To jest najczęstszy błąd. Paweł nie dzielił świata na niematerialne dusze i złe materialne ciała.
To jak to czytać?
Trzeba wejść w antyczną retorykę. W starożytności używano, socjolodzy to dziś nazywają, typów idealnych.
Typy idealne?
Czyli takie przerysowane kategorie, żeby podbić argument. Dokładnie. To nie była psychologiczna analiza jednego człowieka. Stoicy mieli idealnego mędrca i głupca.
Esenczycy w Qumran pisali o dzieciach światła i ciemności.
Tak, ale nikt wtedy nie zakładał, że jakiś żywy człowiek jest w 100% mędrcem i nigdy nie popełnia błędu. To wyznaczało trajektorię.
Aha, czyli podział na ciało i ducha nie oznacza, że ci drudzy są bezbłędnymi aniołami. Zrozumiałem to z notatek w ten sposób. Wyobraź sobie, że nazywamy kogoś maratończykiem. To określa jego tożsamość, jego kierunek.
Mm-hmm.
I nawet jak ten maratończyk w piątek wieczorem siedzi na kanapie w rozciągniętym dresie i zajada się chipsami, to nie kasuje faktu, że jest maratończykiem. To po prostu gorszy moment na jego trajektorii.
Świetne porównanie, ale trzeba tu dodać, że tekst mimo wszystko ostro ostrzega przed jedzeniem tych chipsów.
Bo jak będzie jadł je codziennie, to przestanie być maratończykiem.
Dokładnie. Stanie się po prostu człowiekiem na kanapie. Typy idealne pokazują ten wektor. Ale to jest niesamowicie uwalniające, bo zdejmuje ciężar perfekcjonizmu. Jedno potknięcie nie niszczy twojej tożsamości.
Okej, to zejdźmy teraz na ziemię. Skoro jesteśmy na tej trajektorii, w procesie, to jak wygląda to prowadzenie ducha w praktyce? Wracamy do historii o malarii.
Tak, motyw poszukiwania pokoju.
W starożytności obsesyjnie szukano spokojnego umysłu. Kinner opowiada, jak w Afryce brał leki na malarię i one wywołały u niego te koszmarne ataki paniki.
Mhm.
I to jest uderzające, on panikował, bo panikował. Myślał, jestem wierzący, powinien być spokojny, skoro nie jestem, coś jest ze mną zepsute.
To mikrozarządzanie emocjami, o którym mówisz, tylko nakręcało lęk.
Ale to mu pozwoliło zrozumieć antyczny pokój.
Tak, zrozumiał, że biblijny pokój z Izajasza czy Filipian to wcale nie jest ten taki, wiesz, stan zen, brak burzy. To nie jest apatia czy obojętność. Pokój to jest głębokie zaufanie pośród burzy. Nie ignorowanie problemów, ale wiedza, że ktoś jest przy sterze.
Ale to prowadzi nas do kolejnego pytania, jak to prowadzenie wygląda w decyzjach. Muszę przytoczyć tę historię z Loreną.
Oj tak, to brzmi jak z filmu.
Tak. Kinner był studentem, modlił się o Lorenę, bardzo straumatyzowaną dziewczynę z problemem alkoholowym, bezdomną. Ona w ogóle nie chciała pomocy. Modlił się o nią od kilku dni. I nagle w swoim pokoju czuje impuls, że musi wstać i wyjść.
Epistemologia empiryczna w tym momencie idzie przez okno, prawda?
Momencie, obłodzić. Obłodzić się przez na bodzie z zewnątrz.
No i on wychodzi. Pisze, że wędrował po mieście, wiesz, skręcał w ulicę bez żadnego celu, po prostu ufał intuicji.
Niesamowite.
Aż w końcu, po kilkunastu przecznicach, nagle staje. Odwraca głowę, a na ławce siedzi jego znajomy z liceum. A obok niego Lorena.
Totalny przypadek. Jasne, jeśli wierzymy w przypadki, w 30-tysięcznym mieście trafia na nią w momencie kryzysu, a ten znajomy akurat jej opowiadał, jak bardzo Kinner zmienił się na lepsze. Był gwarantem jego wiarygodności.
To fascynująca historia. Intuicja współgrała z rozumem, używał własnych nóg, ale był prowadzony. Tylko że Kinner tu bardzo mocno ostrzega. Robi ważne rozróżnienie. Ostrzega przed szukaniem ciągle takich cudów.
Czekaj, ale dlaczego? Przecież tego wszyscy chcą. Płonących krzewów, jasnego głosu z nieba, epickich splotów wydarzeń?
Tekst mówi, że to nie jest najważniejsze.
Dokładnie tak. Owszem, prowadzenie misyjne istnieje, widzimy to w dziejach apostolskich, ale Paweł w liście, który omawiamy, kładzie nacisk na prowadzenie moralne. A to jest trudniejsze.
Trudniejsze niż chodzenie w ciemno po mieście. Zdecydowanie, bo wiesz, spektakularny cud wymusza reakcję, a prowadzenie moralne to jest żmudny trud. Powstrzymanie się przed drobnym kłamstwem w pracy, okazanie empatii, gdy wolisz odwrócić wzrok. Transformacja charakteru dzieje się w ułamkach sekund przy tych nudnych, małych decyzjach.
To mocno uziemia całą tą sprawę. Zabiera tę magię i zostawia z pracą nad sobą. Ale brzmi to trochę chłodno. Moralność, sumienie. Jak te teksty definiują relacje z Bogiem, kiedy pojawia się cierpienie? Nakazy i zakazy to słabe pocieszenie w szpitalu.
I to jest rewolucja w tych źródłach. Teksty używają aramejskiego słowa Abba. Dla starożytnych to był szok.
Zawsze uczono mnie, że to znaczy tatusiu, ale to chyba trochę za płytkie.
Trochę tak, bo to słowo ma w sobie potężny szacunek dla autorytetu, ale zarazem niesamowitą wręcz intymność. Może tata albo papa jest lepsze. Jezus używa tego w Ogrójcu w noc przed egzekucją. W ekstremalnym stresie mówi Abba.
I list do Rzymian to aplikuje do nas wszystkich.
Tak. Przeciwstawia to strachowi i niewolnictwu, nawiązując do Księgi Wyjścia. Przekaz jest taki, już nie jesteście niewolnikami Faraona. Jesteście zaadoptowanymi dziećmi. A dziecko ma prawo do dziedzictwa. To zmienia psychologię cierpienia, bo nie zostaniesz wyrzucony za błędy.
Piękne, ale wiesz, nasze źródła mówią wprost, że to dziedzictwo to nie są wczasy. Być współdziedzicem znaczy współdzielić cierpienie, zanim nadejdzie chwała. Ból nie znika.
To trzeba przedefiniować chwałę. Po hebrajsku to kabot. Dzisiaj myślimy o chwała, to złoty blask, oklaski.
Tak, sława.
A etymologicznie to słowo oznacza ciężar. Masywną, przytłaczającą fizyczną obecność. Kruchy człowiek by tego nie zniósł. Więc to obecne cierpienie, ono nas rozciąga, hartuje, żebyśmy w przyszłości w ogóle mogli unieść ten ciężar chwały.
Kasyner mówi o tym otwarcie, zaraz po nawróceniu, przez 2 lata jego życie to był jeden wielki karambol. Relacje, finanse, chaos. Ale trzymał się tej ramy poznawczej, że ból nie jest bezsensowny. I uderza mnie, jakiej metafory autor używa na ten ból świata. Nie mówi, że świat choruje. Mówi o bólach porodowych.
To bardzo znany motyw, bóle porodowe Mesjasza w literaturze żydowskiej. Narzędzie psychologiczne. Poród to ekstremalny, rozrywający ból.
Mm-hmm.
Ale to jedyny ból, który jest z definicji pozytywny. Nie oznacza śmierci, tylko nowe życie. Kiedy stworzenie jęczy i wzdycha przez ten rozpad i niesprawiedliwość, tekst podpowiada, to jest bolesny poród nowej rzeczywistości.
A my nie jesteśmy sami. Tekst dodaje ten dziwny fragment, że duch wstawia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ludzie często myślą, że to glosolalia, modlitwa językami.
Kenner bardzo wyraźnie to dementuje. Grecki tekst mówi o wzdychaniach niewyrażalnych słowami. To jest stan przedjęzykowy.
Aha, czyli...
To obraz Boga, który nie stoi na balkonie wszechświata z notatnikiem, patrząc jak my się zwijamy z bólu. On wchodzi w sam środek sali porodowej i dosłownie wzdycha razem z nami, przejmując ciężar. To zupełnie zmienia odbiór samotności w cierpieniu.
Okej, no to spróbujmy to zebrać. Więc co to wszystko dla nas znaczy?
Myślę, że esencja jest taka. Antyczne materiały, które zbadaliśmy, nie promują bezmyślnej wiary. Wymagają wyostrzonego intelektu, ale w nowej ramie epistemologicznej, opartej na relacji, na zaufaniu świadkowi, temu Abba.
Mhm.
I tylko ta relacja pozwala nawigować w chaosie. Cierpienie nie jest absurdem, tylko celowym, krwawym procesem rodzenia czegoś trwałego.
Niszczy naszej tożsamości maratończyka, jeśli kierunek jest właściwy. Można złapać oddech po porażce. Ale na sam koniec, zostawiając notatki z wykładów, chcę rzucić pewną prowokacyjną myśl do własnych przemyśleń.
Zamieniam się w słuch.
Skoro mówimy o stworzeniu, które jęczy w bólach porodowych, czekając na odnowiony świat, kim my jesteśmy w tej metaforze? Żyjąc w codzienności, płacąc rachunki, rozwiązując lokalne kryzysy?
Mhm.
Zastanówmy się, czy zamiast barykadować się w bańkach i czekać biernie w poczekalni, nie powinniśmy potraktować siebie jako położnych...
Położnych tego nowego świata?
Właśnie. Położnych, które mają to moralne, ciche prowadzenie i wyostrzony intelekt, żeby aktywnie zmniejszać chaos i pomagać w tych trudnych narodzinach na naszych własnych ulicach. To perspektywa, która wywraca myślenie i myślę, że po prostu warto z nią dzisiaj zostać.